Agnieszka trochę mi zrobiła wstęp. Nie umawiałem się z nią o tym, ale to jest oczywiste, że pewne rzeczy, których Bóg czyni, wszyscy odbieramy tak samo. Wszyscy. Wszyscy odbieramy tak samo. Jeden to może ubierze w takie słowa, inny w takie, ale są dwie kluczowe rzeczy, które po prostu Bóg położył na sercu, żebym dzisiaj powiedział i chcę o nich właśnie mówić. Pierwsza rzecz to jest właśnie proroctwo do nas szczególnie, a druga rzecz właśnie, że wierzę, że to, co się stało tydzień temu, to, co Bóg czynił tutaj na tym spotkaniu tydzień temu, to jest tak, jakby Bóg przyszedł i powiedział, oto ja czynię rzecz nową. Czy tego nie widzicie? Jak Agnieszka to powiedziała, tak? Już mógłbym nawet zejść, ale mówię do nas świadectwo, że jesteśmy jednego ducha, tak? Że nie tylko jedna osoba to odbiera, ale wierzę, że wszyscy to odbieramy. Przy okazji, to nabożeństwo sprzed tygodnia, z wyjątkiem samego początku, kiedy Piotrek tam czytał z Dziejów Apostolskich, ja się zagapiłem, przepraszam, tego nie nagrałem, ale całe nabożeństwo jest nagrane. Całe nabożeństwo jest nagrane. Jest to podzielone na takie segmenty, więc ponazywałem to, więc można sobie to łatwo odsłuchać. Jak ktoś dzisiaj ma jakiegoś pena, to nie ma żadnego problemu. Ja wczoraj w nocy, dzisiaj nad ranem tak naprawdę, co sobie nie włączyłem, to płakałem. Czy uwielbienie, czy po prostu jakieś słowa, które po prostu Bóg nam dawał, czy później to, co Liliana, no to po prostu szach i mat, tak? Trafione, zatopione. No niesamowicie się Bóg do tego przyznaje. I posłuchajcie, Liliana nie tylko to, co tutaj głosiła, ale także, co na przykład później z nami w rozmowie mówiła. My to podsumowaliśmy później w rozmowie między sobą w taki sposób, że ona wypowiadała to wszystko, o czym myśmy kiedyś na grupach domowych mówili, pragnęli, modlili się. To, co Bóg, wierzymy, że wkładał w nasze serca. Piotrkowi, Marcinowi, mi, Agnieszce, Kubie, po prostu przez lata ona wypowiadała całe sekwencje. Myśmy nigdy się z nią tym nie dzielili, nigdy. Prawda, mieliśmy czas, że rozmawialiśmy z nią o wielu rzeczach i tak dalej, ale nigdy tych głębokich naszych pragnień, co sam Bóg od samego początku naszego nawrócenia, Bóg wkładał w nasze serce, ona to wszystko wypowiadała. Wszystko po prostu. Dlatego jesteśmy zaskoczeni mocą Boga. Zaskoczeni kompletnie, naprawdę. To nie jest tak, że ona przyszła i ogłosiła coś, co po prostu... że od tej chwili tak ma być, w tym sensie, że to jest coś całkowicie nowego dla nas. Nie, bo Bóg uprzedzał już wcześniej, zapowiadał, że On będzie czynił te rzeczy. Tak? I teraz posłuchajcie. Duch Święty właśnie w taki sposób działa, że On przychodzi do człowieka i gdy chce wykonać jakąś rzecz, On to przynosi i wkłada to. I robi to na dwa sposoby. Albo tobie to objawia przez Pismo, czy przez twoją własną relację po prostu z Bogiem, albo też dodatkowo przez proroctwo. Czyli, że sprowadza ludzi, którzy mówią, którzy prorokują do ciebie, do twojej grupy, do twojej rodziny, do twojego kościoła. Tak? Bóg działa właśnie dwojako i często to idzie w parze. Dlaczego? Dlatego, że też musisz mieć potwierdzenie, tak? Że nie tylko to, co po prostu ty odbierasz, jest prawidłowe, że tak, amen, tak mówiła Agnieszka, że po prostu Bóg zapowiedział, ona wiedziała, że Bóg zapowiedział, tylko gdzieś brakowało później siły. I to musi iść ze sobą w parze. Słowa, które przychodzą z zewnątrz, z tym, co ci Bóg mówi. I teraz posłuchajcie. Kiedyś dostałem takie bardzo proste objawienie. Bardzo proste. Kiedy ktoś przychodzi i wypowiada proroctwo, to my często nie wiemy, skąd ono jest. Z jakiego źródła, tak? To nie jest tak, że zawsze wszyscy na danym spotkaniu ktoś mówi proroctwo i od razu wszyscy wiedzą, że tak, to przemówił Bóg albo ten człowiek mówił z ciała. Nie. Bardzo często jest tak, że niektórzy wiedzą, niektórzy nie wiedzą i tak dalej, i tak dalej. Ale diabeł wie od razu, z jakiego jest to źródło. On wie. Jeżeli przychodzi człowiek i wypowiada na przykład Boże proroctwo, diabeł czy demony, oni wiedzą natychmiast. Natychmiast. Bo wiedzą, że to nie jest z nich. I teraz jest taka kwestia, że u nas, często u ludzi, brakuje takiego uchwycenia się tego proroctwa w ten sposób, że jeżeli Bóg to zapowiedział, jeżeli Bóg coś zapowiedział, że On coś zrobi, to ja się powinienem tego uchwycić, a Biblia mówi, w jaki sposób, Biblia w Piotra mówi, w jaki sposób my się chwytamy proroctw. Że my powinniśmy proroctwa, to dosłownie tak jak wyobraźmy sobie taką sytuację, jest załóżmy wieczny dzień, tak, jest ciemno i my mamy po prostu tylko jakąś tam jedną zapałkę i co robimy? O tak, żeby tylko ten płomień nie zgasł, żebyśmy tylko po prostu mogli się posuwać naprzód, tak? Robimy wszystko, żeby tylko to po prostu nie zgasło. I Piotr mówi, że my mamy tak traktować proroctwa. Robić wszystko, żeby ten płomień proroctwa, który Bóg zapalił, żeby on nie zgasł. Wszystko mamy zrobić. I dlatego też Paweł mówi, proroctw nie lekceważcie. Dlatego, że często my możemy nie wiedzieć po prostu, jak wielki potencjał, jak wielka prawda stoi za tym, co po prostu jest objawione w danym proroctwie. Ale diabeł wie natychmiast, skąd to słowo pochodzi. I jeżeli ono pochodzi od Boga, to zgadnijcie, co diabeł zacznie robić. Wiecie, co diabeł zacznie robić. Zacznie walczyć przeciwko temu. Będzie robił wszystko, żeby to, co stoi za tym proroctwem, zostało zaduszone i zagaszone. On zrobi wszystko. My nie żyjemy na świecie, w którym po prostu wszędzie, na każdym miejscu rządzi Bóg. Tak nie jest. W 1 Koryntian w 15 rozdziale czytamy wyraźnie, że Jezus Chrystus panuje do momentu, aż wszyscy Jego wrogowie będą poddani jako podnóżek Jego stóp. Czyli, że dzisiaj są miejsca, a nawet jest wiele takich miejsc, w którym po prostu my jako wierzący spotkamy się z czymś, co nazywamy bezpośrednio duchowa opozycja. Że istnieje wróg, duchowy wróg, niewidzialny wróg, który po prostu będzie przychodził i będzie się sprzeciwiał temu, co jest Boże. On nie będzie się sprzeciwiał tym rzeczom, które nie pochodzą od Boga. Nie będzie przeciwko nim występował. Ale jeżeli coś przyszedł i Bóg powiedział, na przykład przyjdzie i powie do siostry, tak, że po prostu ja chcę, żebyś po prostu ewangelizowała, on będzie robił wszystko, żeby ona tego nie robiła. Żeby to się, a powiem inaczej, żeby to się nie wypełniło w jej życiu. Bo on wie, co to znaczy, jak Bóg mówi. Bo Bóg nie rzuca słów na wiatr, tak? Jest napisane, że on nie jest jak człowiek po prostu, żeby jakieś kłamstwo czy zdrada została znaleziona na jego ustach. On nie kłamie jak człowiek, nie jest jak człowiek. On jeżeli powie, to on to zrobi. On to zamierza, jeżeli powie, że będę przez ciebie po prostu ewangelizował, to znaczy, że za tym stoi wszelka moc i wszelka łaska do tego, żeby siostra wypełniła to, do czego on ją powołał. A wiecie, jakie są ewangelizacje, jakie są objawione w Biblii, tak? Piotr wstał, powiedział i 3000 się nawróciło. To jest potężny cios dla Królestwa Ciemności. Amen? Później znowu jest napisane, 5000 się nawróciło. Ewangelizacja to nie jest tylko tako, że no, nie mam co robić, to się może zajmę ewangelizacją. Ewangelizacja to jest tylko takie gadanie. To nie jest gadanie, bo Jezus powiedział, że po prostu, że głoszeniu Ewangelii będą towarzyszyły konkretne znaki. Będą demony wychodzić, będą chorzy uzdrawiani i tak dalej. Przepraszam. Amen? Czyli diabeł wie, co stoi za tym proroctwem. On wie, że może się spodziewać, że po prostu, że to będzie tak, jakby po prostu Bóg zaczął po prostu jakieś rakiety, torpedy wysyłać po prostu w królestwo ciemności i będzie zadawany jego królestwu cios po ciosie. Cios po ciosie. Tak? On wie, co za tym stoi. Wiesz, dlatego będzie próbował to zwalczać, będzie próbował to zagaszać, będzie próbował zniechęcać, będzie dawał niewiarę. Że to w ogóle Bóg powiedział, tak? Amen? Dlatego musimy tutaj sobie wziąć te rzeczy poważnie do przemyślenia, że jeżeli przychodzi jakieś proroctwo, to naszym zadaniem jest po prostu odpowiedzieć na nie. Bóg zawsze chce odpowiedzi. Jeżeli przychodzi do kogoś z proroctwem, on zawsze chce odpowiedzi. Chce, żeby człowiek odpowiedział mu na to. Jeżeli nawet człowiek nie jest pewny, to niech on przyjdzie i w modlitwie się upewni, że jest to proroctwo, które pochodzi od Boga, albo nie. Bóg nie chce, żebyśmy tylko odkładali sobie ad acta pewne rzeczy. I nigdy się nie dowiemy, jeżeli nie zaczniemy się modlić. Jeżeli nie zaczniemy się szukać Boga i nie zapytam się, Boże, czy to Ty naprawdę? Albo jeżeli to Ty naprawdę, to jak chcesz to zrobić? I tak dalej, i tak dalej. Pewne rzeczy powiedziała siostra tydzień temu. Pamiętacie? Co powiedziała konkretnego o tym zborze? Na przykład. Ale powiedziała konkretnie o takiej, na przykład, o takiej jednej rzeczy, o którą mówi, że macie wołać i macie się o to modlić. Ona kilka tam rzeczy wymyśliła. Nowe miejsce. Ona mówiła, że po prostu, że ona ma to w sercu, żebyśmy o to wołali. Także jeżeli to jest proroctwo od Boga, jeżeli teraz my przyjdziemy w modlitwie, to się dowiemy, czy to jest proroctwo od Boga, tak? Jeżeli mamy jeszcze jakieś wątpliwości, a jeżeli się upewnimy, to zaczniemy później działać na podstawie tej wiary, którą Bóg nam udzieli. Także nie odkładajmy tego ad acta, tylko jeżeli po prostu było proroctwo, że módlcie się o miejsce zielone, że musicie mieć dużo przestrzeni i tak dalej, to się módlmy o to. Módlmy się o to. Jeżeli to było z człowieka, to upadnie. Ale jeżeli jest od Boga, Bóg to potwierdzi i Bóg powie konkretnie, zróbcie to, zróbcie tamto i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Osobiście mnie i Piotrkowi najbardziej pasowała wiejska w tym temacie. Ona nic nie wiedziała o wiejskiej. Myśmy dopiero ją później zawieźli, pokazaliśmy jej po prostu ten teren. Także, ale módlmy się. Módlmy się, nie zostawiamy tego tak, bo ktoś tam coś powiedział, tylko po prostu módlmy się. Jeżeli Bóg mówi módlcie się, to się módlmy. Konkretnie o tą sytuację. Amen? Amen. To właśnie w kwestii proroctwa, bo to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. Ale tak jak mówię, najważniejsze jest to, że to, co Bóg zapowiadał kiedyś, to On po prostu zaczyna czynić i wierzę, że to, co się działo tydzień temu, to było tak, jakby Bóg przyszedł i dokładnie powiedział, oto ja zaczynam rzecz nową. Czy tego nie widzicie? A skoro On zaczyna rzecz nową, to znaczy, że pewne stare rzeczy muszą umrzeć. Bo nigdy nie jest tak, że nastąpią nowe rzeczy. Zawsze musi być tak, że wcześniej te stare muszą odejść, muszą umrzeć, bo inaczej nowe w to miejsce nie przyjdą. Tak? Jeżeli chcemy mieć nowe, piękne drzewo, no to musi być jakieś nasienie, które musi wejść do ziemi, musi tam obumrzeć i dopiero z niego wyjdzie. I ono wyda jakiś tam plon, czy powstanie jakieś drzewo, będą tego owoce. Amen. 2 Koryntian, 1 rozdział, wersety 20-22. Bo obietnice Boże, ile ich było, w Nim znalazły swoje tak, dlatego też przez Niego mówimy amen ku chwale Bożej. Tym zaś, który nas utwierdza wraz z wami w Chrystusie, który nas namaścił, jest Bóg, który też wycisnął na nas pieczęć i dał zadatek ducha do serc naszych. Co to jest Boża obietnica? Boża obietnica, oczywiście zazwyczaj jest to proroctwo, tak? Ale co to jest Boża obietnica? Boża obietnica, najlepiej jak tylko mogę to nazwać, to jest Boży cel, który Bóg stawia dla człowieka. To jest objawienie konkretnej Bożej woli do życia człowieka, czy do grupy jakichś ludzi, tak? Czy dla rodziny, dla kościoła, dla miasta, jakkolwiek. Czyli kiedy myślimy obietnica, myślimy cel. Amen? Zgadzacie się? Kiedy Bóg daje obietnicę, to znaczy On mówi, to jest cel dla ciebie. I są różne obietnice, I ktoś kiedyś tam liczył i jest ich mnóstwo. Po prostu to jest dla każdego wierzącego, dla każdego kościoła w Biblii jest wiele, wiele takich obietnic. Czyli to jest celów, które Bóg wyznaczył, żeby się w życiu wierzącego i wierzących po prostu objawiły. Jest to cel, do którego Bóg zmierza. On nie mówi, że to już jak gdyby po prostu jest w twoim życiu. Nie, to jest cel, do którego On chce cię doprowadzić. Konkretny cel, do którego On chce cię doprowadzić. I to już samo nam mówi, że to nie musi się wydarzyć. Bo to zależy po prostu też od nas. Jaka nasza będzie odpowiedź po prostu na Bożą wolę. To jest Boże zaproszenie. Także kiedy myślimy obietnica, myślmy cel. To jest cel, do którego Bóg chce nas doprowadzić. I teraz są cele, które są wspólne dla wszystkich. To jest objawienie Bożego serca, że na przykład po prostu Bóg chce, żeby każdy był zbawiony. Tak jest taki werset Biblii, że Bożą wolą jest, żeby każdy człowiek był zbawiony. Czy każdy człowiek będzie zbawiony? Niestety nie każdy człowiek będzie zbawiony, ponieważ nie wszystko zależy od Boga. Taka jest prawda. Nasza wola to jest nasza wola, a nie Jego wola. Bóg to opowiedział, tak? Moje myśli to nie są myśli wasze, moje drogi to nie są drogi wasze. Także tak jak człowiek odpowie, tak będzie. Jeżeli człowiek się zgodzi, powie, Boże, ja mówię tak na Twój cel, na Twoje obietnice, na Twoje pragnienia, to tak prawdopodobnie będzie. Natomiast jeżeli człowiek gdzieś po prostu się odwróci od tego, to się nie wypełni. I jest taka szczególna obietnica w tym samym rozdziale, w tym samym liście, która objawia po prostu Boże serce. I jest to skierowane do całego Kościoła, do każdego zgromadzenia wierzących, do każdego. Czyli każde zgromadzenie może po prostu wziąć sobie tą obietnicę, bo to jest dla Niego, to jest tak w Chrystusie i amen, i po prostu modlić się o to i prosić Boga, żeby to się wypełniło. I nie tylko modlić się i prosić, ale także zastosować się do zaleceń, które są związane z tą obietnicą, bo często tą obietnicą są jakieś zalecenia, nakazy, przekazania i tak dalej. I teraz posłuchajcie, to jest drugi list do Koryntian, 6 rozdział, wersety 16, 17, 18. 2 Koryntian, 16, 17, 18, a raczej druga część 16. Zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja przyjmę was i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. To jest, można powiedzieć, główny cel dla wszystkich zgromadzeń, jakie są na kuli ziemskiej. Główny cel. To jest objawienie Bożego serca. Ja, Bóg, tak on tu mówi, ja chcę być nie tylko pośród was, ale ja chcę być w was i to nie wszystko, bo ja chcę się przechadzać pośród was. I ja chcę wam objawiać się jako ojciec, a wy macie przyjmować moją miłość i tak dalej, macie być synami i córkami. To jest najwyższe objawienie Bożego serca dla Kościoła. Że Bóg pragnie tak być blisko z grupą wierzących, to nie jest tylko do jednego wierzącego, z grupą, że jak ktoś z zewnątrz przyjdzie, to powie, Bóg jest pośród was. Ja widzę, że Bóg jest w was i przechadza się pośród was. I to nie przychodzi po prostu o tak. Nie przychodzi. Jeżeli sobie weźmiemy Dzieje Apostolskie, to zobaczymy, że ten werset, ta obietnica zamanifestowała się dopiero w 5 rozdziale. Dopiero w 5. Pomimo, że w 2 rozdziale już mieli nawiedzenie ducha, już zaczęły się dziać cuda, znaki, uformował się Kościół, oni robili wszystko tak, jak Bóg pokazywał. Ale ta obietnica jeszcze się nie zamanifestowała w 2 rozdziale. I pomimo tego, że oni szli dalej, wzrastali w Panu, ona się jeszcze nie zamanifestowała w 3 rozdziale i nie zamanifestowała się w 4. Dopiero musiały nastąpić pewne rzeczy, o których tu jest mowa. Oddzielcie się od wszystkiego, co jest nieczyste i tak dalej i to się zamanifestowało. I wiecie, jak to się zamanifestowało? Nigdzie nie słyszałem takiego świadectwa, jak jest świadectwo z Dziejów Apostolskich z 5 rozdziału. Że Bóg tak był pośród swojego ludu, że ci, którzy byli na zewnątrz, bali się przyłączać. Ja nie słyszałem takiego świadectwa. Myśmy wiele słyszeli świadectw z przebudzeń, które Bóg czyni tak na przestrzeni wieku, które czyni w tym wieku, w tych latach, ale po prostu takiego świadectwa, jakie tam jest, to ja jeszcze nie słyszałem. Na serio. Że Bóg był tak potężny, był tak namacalny, był tak realny, że ludzie wiedzieli, że tam jest Bóg i ja ze swoim grzechem nie mam tam wstępu. Oczywiście, jeżeli nie chcę tego grzechu porzucić, tak? Bo każdy był mile widziany, kto chciał porzucić swój grzech, kto chciał porzucić swój stary, pogański styl życia. Amen? Ale po prostu oni wiedzieli, że tam jest Bóg pośród nich. I zobaczcie, i tam jest napisane, że w tej obietnicy, że Bóg się przechadzał pośród nich. A co to jest, jak Bóg się zaczyna przechadzać? Kim on jest? Jest lekarzem. Jest zbawicielem, dawcą życia. Czyli jak on idzie, to jego życie, jego uzdrowienie, to wszystko idzie razem z nim. Dlatego było możliwe, że jak szedł Piotr i cień padał na, po prostu na leżących chorych, no to kto tam szedł? Piotr? No Pan się przechadzał. Szedł Piotr, a razem szedł z nim Pan. A jak Pan szedł, to z nim szło całe jego królestwo, całe jego życie, całe uzdrowienie. I to jest fragment, to jest rozdział, który mówi, że gdy przeniesiono wszystkich chorych, wszyscy zostali uzdrowieni. Tu Bóg pokazał, że w tym temacie nigdy nie wątpcie, nigdy się nie poddawajcie. Jeżeli On sam ci nie powie, że nie chce cię uzdrowić, to walcz o swoje uzdrowienie, módl się o swoje uzdrowienie, bo to jest Boża wola dla ciebie. Pokazał, że po prostu jak jest Jego serce, że On chce wszystkich uzdrowić. On chce się przechadzać i wszystkich dotykać. Chce zmieniać każde życie. Każde. I to jest obietnica dla każdego zboru, tylko problem jest w tym, że nie każdy zbór w to wchodzi. Ale to jest zaproszenie, to jest jak Bóg mówi, chodźcie, chodźcie. Ja chcę być wam ojcem, a wy będziecie mi synami, córkami. Zawsze, kiedy Bóg mówi w ten sposób, że mówi o nas jako o swoich dzieciach, ale w sposób, że jesteście synami, jesteście córkami, to wiecie, o czym On mówi? On mówi o dziedzictwie. O dziedziczeniu, tak? My jako ziemscy rodzice przygotowujemy pewne tam wiano, tak? Dla tych naszych pociech, kiedy przychodzi pewien czas, żeby już się oddzielili, tak? Przygotowujemy, no co mamy, no po prostu. No jeden ma tam, można powiedzieć, koszyk jabłek, ale inny ma samochód na przykład, inny ma dom po prostu. Co możemy, to dajemy. To są realne rzeczy, to się nazywa właśnie dziedzictwo. To nie jest tylko idź z Panem, na razie, cześć, radź sobie sam od tej chwili. Tylko Paweł mówi tam chyba bodajże w liście do Efezjan, że rodzice, gdzieś to jest napisane, nie pamiętam już, że rodzice przygotowują to po prostu dla swoich dzieci. Coś konkretnego, konkretne dziedzictwo. I kiedy Bóg mówi do swego ludu w tej obietnicy, że będziecie mi synami, córkami, to znaczy, że ja mam dla was dziedzictwo, z którego wy będziecie korzystać. A Jego dziedzictwo jest dziedzictwem wiecznym. Czyli, że On będzie czynił takie rzeczy pośród nas, które będą miały wartość wieczną, które nie zniszczą. To nie będzie jakaś ulotna, przelotna chwila, przelotna rzecz. To będzie zmiana na wieki. I to będą konkretne rzeczy. To, co Bóg przygotował dla każdego kościoła, to tam będzie. Wszystko. I to nawet daleko więcej niż to, jak mówi Biblia, o czym myślimy, czy o co się modlimy. Daleko więcej. Bo Jego Królestwo nie ma granic. Nie ma granic. I właśnie, po środku, zobaczcie, zaczyna się ten list. Bóg mówi tak, we mnie, w Jezusie Chrystusie, wszystkie obietnice są tak i amen. Później w środku tego listu, to jest dokładnie środek, objawia, po prostu mówi, to jest moja obietnica dla każdego kościoła. I po środku tego czytamy sobie w 5 rozdziale, w jaki sposób to też przychodzi. 2 Koryntian, 5 rozdział, 16 werset. Dlatego już odtąd nikogo nie znamy według ciała. A jeśli znaliśmy Chrystusa według ciała, to teraz już nie znamy. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło, oto wszystko stało się nowe. A wszystko to jest z Boga, który nas pojednał z sobą przez Chrystusa i poruczył nam służby pojednania. To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat ze sobą pojednał, nie zaliczając ich upadków i powierzył nam słowo pojednania. Zobaczcie, że Bóg mówi, że te obietnice będą dziedziczyli ci, którzy wejdą w to nowe życie. Stare przeminęło, oto wszystko staje się nowe. Jeżeli będziemy tkwili w starym, nigdy nie przyjdzie nowe. Nie ma takiej możliwości. I pomimo tego, że żeśmy się kiedyś nawrócili, żeśmy kiedyś po prostu zaprosili Jezusa do swojego serca, my dalej możemy tkwić w starym. Dlatego Bóg mówi po prostu, mam dla was nowe rzeczy, ale te stare musicie porzucić. I chcę wam pokazać, dać wam przykład, jakie to są te stare rzeczy. Konkretny przykład dla nas. Otwórzmy Kolosan 3 rozdział. Kolosan 3 rozdział. I 11 werset. Nie, tyle. Kolosan 3:11. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, scyty, niewolnika wolnego, lecz Chrystus jest wszystkim we wszystkich. I Galacjan też 3 rozdział i wersety 27-29, bo to idzie ze sobą w parze. Galacjan 3 rozdział, wersety 27-29. Bo wszyscy, którzy oblekliście się bo wszyscy, którzy zostaliście w Chrystusie ochrzczeni, przyoblekliście się w Chrystusa. Nie masz Żyda ani Greka, nie masz niewolnika ani wolnego, nie masz mężczyzny ani kobiety, albowiem wy wszyscy jedno jesteście w Chrystusie Jezusie. A jeśli jesteście Chrystusowi, wtedy jesteście potomkami Abrahama, dziedzicami według obietnicy. Czy do nas to w ogóle dociera, co tutaj Bóg powiedział w tych dwóch wersetach? Czy wiecie po prostu, jaki potencjał za tym stoi? My dzisiaj mówimy Bogu tak: Boże, nie mogę, bo jestem kobietą. Nie mogę żyć nowym życiem, bo jestem kobietą. Boże, nie mogę żyć nowym życiem, bo jestem mężczyzną 42-letnim. Mój czas się skończył, tak? Jezus służył, tylko miał 33. To już przegrany jestem. Boże, nie mogę służyć, bo jestem dzieckiem. Boże, nie mogę Ci służyć, nie mogę żyć w nowym życiu, bo po prostu, bo jestem starszy. Mam już te 60 lat, czy coś w tym stylu. I tak dalej, i tak dalej. I tak mówimy po prostu przed Bogiem i przyjmujemy wszelkie kłamstwo diabelskie. Ale Bóg w ogóle tak się nie patrzy. Kiedy On się patrzy na Ciebie, to widzi w Tobie Chrystusa. Jeśli jesteśmy tylko przyobleczeni, jeśli tylko żeśmy zostali zanurzeni w Niego, czyli inaczej rzecz biorąc, jeśli tylko mamy Ducha Świętego. Jeśli masz Ducha Świętego, to Bóg się na Ciebie patrzy i widzi w Tobie Chrystusa i mówi: nie patrz się na siebie, dla mnie nie jesteś mężczyzną, dla mnie nie jesteś kobietą, dla mnie nie jesteś scytem, niewolnikiem, Żydem, Grekiem, nie wiadomo kim. I z wszystkimi tymi ograniczeniami nie patrz się na to, patrz się na mnie, bo ja jestem w Tobie. Przestań się patrzeć na te ograniczenia, które diabeł przychodzi do Ciebie i Ci mówi: nie możesz nic wykonać z powodu tego, kim jesteś. Bo nie studiowałeś, albo po prostu za dużo studiowałeś, to już nie... Tak? Jednym mówi: nie możesz po prostu być duchowy, bo nie studiowałeś. Drugiemu mówi: nie możesz być duchowy, bo za dużo studiowałeś. Masz taką głowę. Nie możesz. Ale Bóg mówi po prostu: patrzcie, co ja w Tobie zdeponowałem. Patrz, kto mieszka w Tobie. W Tobie mieszka Chrystus. W Tobie mieszka Ten, który po prostu swoją ręką rozpostarł niebiosa. W Tobie mieszka Ten, który po prostu ustawił gwiazdy na niebie. W Tobie mieszka Ten, który stworzył swoim słowem, stworzył całą ziemię, który człowieka ulepił, stworzył zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Mówi: na to się patrz. Dlatego jest napisane, Galacjan 6 rozdział, 15 werset, jest napisane: albowiem nieobrzezanie ani nieobrzezanie nic nie znaczy, lecz nowe stworzenie. Bóg jedno pragnie, On pragnie tylko jednego, żeby żyło Jego nowe stworzenie w nas. A to nowe stworzenie to jest Duch Święty połączony z naszym odnowionym duchem. I On oczekuje, tak jak rolnik oczekuje plonu, On oczekuje, że to zacznie z nas wychodzić. Żebyśmy przestali mówić: Boże, ja nie mogę, bo kim ja jestem? Tak, wszyscy jesteśmy słabymi naczyniami. Wszyscy jesteśmy z gliny, tak? Z tej kruchej gliny. Ale Bóg mówi: nie patrz się na to, tylko patrz się na ten skarb, który ja w ciebie włożyłem. Więc nie mów, że nie możesz tego zrobić, bo masz nowe życie. w tym nowym życiu, które jest życie wiecznym, jest wszystko zdeponowane. W Grece to życie, takie słowo w Grece, to jest zoe, czyli to się tłumaczy Boży rodzaj życia. Jaki jest rodzaj życia w Bogu? W Bogu nie ma niewiary, nie ma takiej rzeczy jak nic nie można zrobić, nie ma rzeczy niemożliwych, w Bogu po prostu nie ma żadnych chorób, Bóg nie chodzi z jakimiś rakami, z jakimiś po prostu takimi rzeczami, z depresjami i tym podobnymi rzeczami. Boży rodzaj życia. Jeżeli my, i ja wierzę, że tak chce Bóg do nas powiedzieć, od tamtej niedzieli, kiedy przyszedł i dotknął wielu z nas, a może nawet wszystkich nas, ja myślę, że wszystkich, że On chce nam powiedzieć, zobaczcie, jaki ja w was jestem. Ja chcę przyjść do was, być pośród was, zamieszkać w was, przechadzać się pośród was i żeby w każdym z was manifestowało się moje życie i żeby każdy z was, jako syn czy córka, korzystał z mojego dziedzictwa i żebyście się tym radowali. Jest napisane, że każdemu dał jakiś dar. Czyli, że nie ma ludzi nieprzydatnych. Nie ma. Każdemu coś dał. Coś ponadnaturalnego. To nie ma znaczenia, czy to będzie takie, czy to będzie takie. Ma znaczenie tylko jedna rzecz. Czy to się zamanifestuje, czy to wypłynie. I my często się po prostu gubimy na takich właśnie prostych rzeczach. Tak? Co ja mogę? Albo ja się wstydzę. Albo a ja nie wiem, jak mi tam inni przyjmą, albo coś tam. Naprawdę, słuchajcie, z Bożej perspektywy nie ma znaczenia, czy po prostu, czy to będzie kazanie, czy to będzie po prostu uwielbienie, czy to będzie jakieś słowo świadectwa. Ma znaczenie tylko jedno, czy w tym będzie jego życie, czy się zamanifestuje nowe stworzenie. Te rzeczy są zróżnicowane tylko w jednym celu, żebyśmy my byli zbudowani. Dlatego jest napisane w 1 Koryntian w 14 rozdziale, że kiedy się spotykamy, to co? Tam jest napisane, jeden służy psalmem, drugi służy hymnem, inny służy nauczaniem i tak dalej, i tak dalej. Tam nie ma innego podziału, jak tylko po prostu na manifestację Bożego stworzenia, tak? Bożego stworzenia w nas, tego nowego stworzenia, manifestację Bożego życia. A wszystko jest tam napisane, że to ma być ku zbudowaniu. Czyli celem jest budowanie, a środkiem to jest to, że to ma przypływać przez każdego. Przez każdego. Każdy może coś wnieść. Każdy może czymś usłużyć. To nie znaczy, że na jednym spotkaniu mogą wszyscy usługiwać, ale może tak być, bo Paweł powiedział, wiecie co powiedział? I to też nie widziałem takiego spotkania. A on powiedział, że mówi, możecie wszyscy po kolei prorokować. Jeżeli Paweł mówi, natchniony Duchem Świętym, że możecie, to znaczy, że możecie. Kościele w Świdniku, możecie wszyscy po kolei prorokować. Każdy może wstać i powiedzieć coś, co mu Bóg kładzie na serce. To nie musi być zaraz tak, tak mówi Pan i tam nie wiadomo co. Często po prostu Bóg przychodzi do nas i kładzie nam coś, jakąś myśl na sercu, a my tylko mamy to ubrać w słowa. To nie musi być najpiękniejsze, to nie musi być po prostu najświetniejsze. To wiecie, jakie ma być? To ma być uwolnione. Uwolnione. To ma wyjść. To ma jeden cel. To ma wyjść. I często my się nie budujemy na spotkaniach. Mam nadzieję, że już tak nie jest, ale dlaczego? Bo te rzeczy siedzą w nas i my ich nie uwalniamy. Nie pozwalamy Duchowi Świętemu przypłynąć tak, jak On by chciał. To mogą być naprawdę różne rzeczy, ja nie będę tego teraz wymieniał, ale to mogą być różne rzeczy. I ja wam powiem, że każde słowo, czy każda rzecz, którą ktoś zrobi w Duchu Świętym, ma w sferze ducha potężną moc. Ma moc i ma znaczenie. To nie jest nic małego. Dlatego, że jeżeli się nowe stworzenie objawiło, to jest coś, co się podoba Bogu. To jest coś, na co Bóg po prostu oczekuje. Amen? Teraz zobaczcie, taki werset wam przeczytam. A, jeszcze wcześniej. Chrystus wszystkim we wszystkich. Tak czytaliśmy w Kolosan 3,11. Chrystus wszystkim we wszystkich. Czyli mi to Bóg pokazał w bardzo prosty sposób. Jeżeli Bóg ciebie powołuje, żebyś wykonywał jakąś rzecz, cokolwiek, tak? Jedni będą w służbie pięcioraki, tak? Pasterzem, nauczycielem i tak dalej. I kogoś innego powołuje do służby pomocy, kogoś innego do służby ustawiennictwa, kogoś innego na przykład, żeby zarządzał. Czyli to też mówi też o sferze biznesowej, tak? Gdziekolwiek cię Bóg postawi i ty wiesz, że to jest coś, co Bóg w tobie rodzi, to on mówi tak, Chrystus wszystkim we wszystkich. To znaczy, że ewangelista ma pozwolić temu nowemu stworzeniu, ma pozwolić Duchowi Świętemu tak przez niego wypłynąć, żeby to on się stał ewangelistą w tobie. Tak? Że ten, który działa na polu biznesowym, ma po prostu wszystko, co zrobić, to zrobić, odejść na bok i powiedzieć, Duchu Święty, ty bądź tym zarządzającym. Chrystus wszystkim we wszystkich. My często po prostu robimy sobie w taki sposób, że kim ja jestem, co ja mogę zrobić, albo z drugiej strony wręcz przeciwnie. No skoro ja jestem, no to ja teraz wam pokażę, tak? I w ten sposób widzimy dużo ciała w Kościele. I ja nie mówię tylko o nas. Dużo ciała z tego powodu jest, bo nikt nie robi miejsca Chrystusowi. A jeżeli damy Jemu miejsce, jeżeli damy miejsce Duchowi Świętemu, żeby On był w ewangelistach ewangelistą, tak, w biznesmenach biznesmenem i tak dalej, to będziemy oglądać niesamowite rzeczy. Będziemy oglądać coś, co po prostu, co jest w Bożym sercu już od dawien dawna. Co Bóg pragnie od samego zarania, od samego powstania Kościoła. Zobaczcie, jak Paweł idzie daleko, mówiąc takie rzeczy. To już na koniec. Rzymian 15 rozdział, 18-19. Rzymian, to są dwa ostatnie wersety. Rzymian 15, wersety 18-19. Jakbyśmy sobie naprawdę pomyśleli, co za tym stoi, to jest szok. Nie odważę się bowiem mówić o czymkolwiek, czego Chrystus nie dokonał przeze mnie. Pomyślcie sobie. Paweł powiedział, że po prostu ja nie będę wam opowiadał, co ja dokonałem w ciele. Nie będę wam opowiadał o moich pomysłach i planach. Nie będę wam mówił, jak ja widzę po prostu Kościół, jak ja widzę po prostu usługę. Nie będę. Nie i nad mówi więcej. Nie odważę się. Mówi, przed Nim, przed Bogiem ma tylko jedno znaczenie. Czy to, co ze mnie wypłynęło, to jest Chrystus, czy nie? Chrześcijanie robią taki błąd po prostu, że łapią się jakichś sztucznych schematów, sztucznych programów, a to nie ma żadnego znaczenia. Możemy pójść i myśleć, że robimy fajne rzeczy i to może przed Bogiem nie mieć żadnej wartości. I później możemy iść i mówić, o, jak super było i tak dalej, i tak dalej. A tak naprawdę chodzimy tylko i opowiadamy, co robiliśmy w ciele. A Paweł mówi, ja nie odważę się. Ja się boję Boga. Nie odważę się. Ja będę mówił tylko o tym, kiedy On przepłynął przeze mnie. Kiedy tylko Jego życie znalazło ujście. Tylko to ma znaczenie. Tak? I posłuchajcie, co dalej Paweł mówi. Czego Chrystus nie dokonał przeze mnie, aby przywieść pogan do posłuszeństwa słowem i czynem. Przez moc znaków i cudów oraz przez moc Ducha Świętego i tak dalej. Czyli, że po prostu Paweł mówi tak. Mówi, że jeżeli my jesteśmy postawieni w jakimś miejscu i to życie będzie wychodziło, zawsze będzie temu towarzyszyły moc i znaki i cuda. Zawsze. To może być w różnym stopniu oczywiście, prawda? Ale zawsze to będzie. Dlatego, że Bóg właśnie w ten sposób potwierdza przepływ swojego życia. I podobny werset, 1 Koryntian 15, 10. Z łaski Boga jestem tym, czym jestem, a łaska Jego okazana mi nie była daremna, lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem. Wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną. A w innym tłumaczeniu, łaska Boża, która jest we mnie. Czyli Paweł mówił, że cokolwiek zostało osiągnięte, kimkolwiek ja nie jestem i tak dalej, to nie ma znaczenia. Ma znaczenie tylko to, co ze mnie wypłynęło. Ma znaczenie tylko to, co we mnie zostało zdeponowane. I zobaczcie, że on tu używa słowa łaska. i nie mówi o czymś, co jest tylko niezasłużoną przychylnością. On mówi o czymś, co jest uzdolnieniem i mocą w tobie do wykonywania tych rzeczy, które po prostu, do których cię Bóg powołał. Mówi łaska Boża. Jeżeli będziemy myśleli tylko w ten sposób o łasce, że to jest tylko niezasłużona przychylność, ja biedny grzesznik, nic nie mogę uczynić i tak dalej, Bóg się nie może w pewnych sferach nie pójdzie z tobą dalej. John Bevere dał mu Bóg taką mądrość i zrobił dosyć taki sondaż, taki dosyć duży na wielu z wieloma wierzącymi w Stanach Zjednoczonych i po prostu zadał to pytanie, czym jest dla ciebie Boża łaska? I on powiedział, że to było coś, że się spodziewał tego, ale nie spodziewał się, że będzie aż tak źle. Bo były tam pytania, czym jest dla ciebie Boża łaska? I wszystkie były prawidłowe. Tak? Czyli, że to jest niezasłużona przychylność, że to jest objawienie Bożej miłości i tak dalej, i tak dalej. Mówi, niecałe 2% odpowiedziało, mówi, poprawnie. Czyli, że jest to moc w nas do wykonywania tego, czego Bóg zamierzył. Niecałe 2% chrześcijan w Stanach Zjednoczonych. Wyobraźcie sobie. Czyli, że 98% żyje w totalnej nieświadomości, co Bóg może zrobić przez nich i w ich życiu. To jest po prostu straszna rzecz. Ponieważ wiele, wiele rzeczy nie wykona się, jeżeli nie będziemy myśleć tak, jak myśli Boże Słowo. Czyli, że ja o sobie nie myślę w ten sposób. Jestem kobietą, jestem mężczyzną, jestem dzieckiem, jestem młody, jestem stary i tak dalej. Jestem wykształcony, jestem niewykształcony, tylko myślę o sobie tak. Jestem nowym stworzeniem w Chrystusie Jezusie i we mnie jest łaska, która uzdalnia mnie, abym wykonał to, do czego Bóg mnie powołał. I ta łaska jest dana nam tylko po to, żebyśmy wykonywali to, do czego nas On powołał. Dlatego też możemy być wolni od wszelkich jakichś prób i nacisków, że mamy coś robić, do czego nas Bóg nie powołał. Przykładowo, jeżeli Bóg mówi do kościoła w Świdniku, macie się modlić, czujcie się wolni w tym, żeby się modlić, żebyście nie wchodzili w jakieś inne rzeczy na razie, tylko zajmijcie się tym, czym macie się zająć, to czujmy się w tym wolni. Jeżeli ktoś przyjedzie nam i mówi, a wy musicie zaraz lecieć i po prostu nie wiadomo, co robić, to my powiem, no spokojnie, bracie, siostro, usiądź, napij się z nami herbaty, kawy i przyłącz się do modlitwy, którą właśnie zaraz zaczynamy, bo Bóg nas do tego powołał, nas uzdolnił, dał nam swoją łaskę, dał nam Ducha Świętego i kocha nas w tym, co robimy i odpowiada na nasze modlitwy. I nie ma znaczenia, czy to jest Norwegia, kto panuje nad rybami. Kto mówi, ile tam ma tych ryb być, tak? Wiemy, kto panuje, tak? To on czyni, to nie jest coś z nas. To nie jest dlatego, że pomodliła się siostra Jadzia, siostra Agnieszka, wujek Jerzyk, brat Jerzyk, tak? Nie, to łaska zdeponowana w nich sprawiła, że po prostu stało, co się stało, że jest piękne miejsce, z balkonem, z internetem, jedyne w swoim rodzaju, czyli jedyne na tamtym miejscu i że ryb nie ma zbyt wiele, tak, i można pracować. Tak ma być właśnie. Mamy być wolni w Duchu Świętym, czyli robić tylko to, do czego nas powołał, ale mamy to robić. Nie mamy po prostu myśleć po prostu, że jesteśmy nic nie warci, nie możemy i tak dalej, i tak dalej. Nowe życie, nowe życie, nowe życie. Amen. To pomódlmy się na koniec tego kazania, bo jeszcze nie wiem, jakie Marcin przygotował. Amen. Amen. Ojcze, Panie, my dzisiaj do Ciebie przychodzimy i Panie, ja mówię przed Tobą, że ja chcę, ja pragnę i ja wierzę, że moi bracia i siostry też chcą i pragną, żeby ta obietnica dana wszystkim Kościołom wypełniła się w naszym życiu. Żebyś Ty był pośród nas, Panie. Żebyś był realny, Panie. Żeby każdy wykonywał to, do czego Ty go powołałeś, Panie. Żeby w każdym z nas objawiła się Twoja łaska, bez względu na to, kim jesteśmy i jacy jesteśmy, Panie. Dlatego, że Ty jesteś Chrystusem. Ty jesteś namaszczony, z Tobą jest namaszczenie. Namaszczenie, które łamie wszelkie jarzmo. Namaszczenie, które przynosi życie. Namaszczenie, które przynosi radość. Namaszczenie, które przynosi pokój. Namaszczenie, które przynosi miłość. Namaszczenie, które łączy, a nie dzieli. Panie, my Ci dziękujemy za to. Modlimy się, Panie, żeby w każdym z nas się to objawiło. Modlimy się, Panie, żeby to stało się faktem. Panie, dziękujemy Ci za to, Panie, co rozpocząłeś, za to dzieło, Panie. I mówimy Ci dzisiaj tak. Chcemy nowego życia. Chcemy nowych rzeczy. Chcemy zapomnieć o tym wszystkim, co było stare, co nas gdzieś związywało, co nas, Panie, gdzieś oddzielało od Ciebie. Chcemy się odłączyć dla Ciebie, jak mówi Twoje słowo, Panie, bo Ty jesteś godzien, Panie. I prosimy Cię, kontynuuj to, co rozpocząłeś. Kontynuuj to, Panie, w imieniu Twoim. Amen.
Idziemy już kończyć. Mamy już 13 godzinę. Trzy wersety, tylko które chciałem przytoczyć, zwrócić uwagę. Ten werset, który jest wyświetlony, nie kasuj go jeszcze przez chwilę. Powiem wam, że dzisiaj się modliłem przed spotkaniem, po prostu szukałem takiego Bożego prowadzenia i między innymi ten werset przyszedł do mojego serca właśnie, że lecz daleko więcej niż oni wszyscy pracowałem, wszakże nie ja, lecz łaska Boża, która jest ze mną, a wiemy, że Paweł naprawdę bardzo dużo usługiwał. Drugi werset, który mi przyszedł bardzo mocno, to jest z Piotra. Dlatego okiełzajcie umysły wasze i trzeźwimi będąc, połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która wam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. I dalej słuchajcie, co jakby z tego wynika. Jako dzieci posłuszne nie kierujcie się pożądliwościami, jakie poprzednio wami władały w czasie nieświadomości waszej, lecz za przykładem świętego, który was powołał, sami też bądźcie świętymi we wszelkim postępowaniu waszym, ponieważ napisano świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Jeśli wzywacie jako ojca tego, który bez względu na osobę sądzi każdego według uczynków jego, żyjcie w bojaźni przez czas pielgrzymowania waszego. I tak dalej. Ale początek tej myśli, tego zdania jest, że połóżcie całkowicie nadzieję waszą w łasce, która jest wam dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Czasem te słowa są zbyt tak jakby pisane takim językiem dla nas oficjalnym, takim biblijnym i nie bardzo się go w niego wczuwamy. Wiecie, dlatego warto jest wersety biblijne tak czasami jak się czyta, to tak rozważyć i troszeczkę je przełożyć na współczesny język. Po prostu wyraźnie jest tu napisane, żebyśmy położyli całkowicie naszą nadzieję czy ufność w łasce, która nam jest dana w objawieniu się Jezusa Chrystusa. Możemy to brać. I kolejna rzecz, którą bardzo mocno chciałbym tutaj też podkreślić, bo zaraz chciałem coś jeszcze ogłosić i jakby przejść do tego, to jest Ewangelia Jana. Kto miłuje życie swoje, utraci je, a kto nienawidzi życia swego na tym świecie, zachowa je ku żywotowi wiecznemu. Jeśli kto chce mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam sługa mój będzie, a jeśli kto mnie służy, uczci go Ojciec mój. Czy chcesz, żeby Ojciec cię uczcił? Musisz wziąć łaskę Bożą, żeby Jezusowi służyć i stracić swoje życie dla Niego. A Bóg to wynagrodzi. Bóg to bardzo wynagrodzi, nie? Ale to wszystko przez Bożą łaskę. Amen.